Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W kinie amerykańskim lat 30. problemy społeczne, jakimi żyją na co dzień ludzie, z trudem torują sobie drogę na ekran. Filmy są twoją najlepszą rozrywką, głosi lansowany wówczas slogan reklamowy. Skoro więc powinny one bawić i dawać wytchnienie, nie mogą jednocześnie poruszać problemów trudnych i kontrowersyjnych. I tak za sprawą wytwórni filmowych uwaga widza skierowana zostaje na opowieści przygodowe, często rozgrywające się w egzotycznych sceneriach, na filmy historyczne, a także na opowieści fantastyczne, spośród których należy wymienić Frankensteina, Drakulę czy King Konga. W tym czasie również zdobywa sobie dużą popularność widowiskowy i mistrzowsko zrealizowany musical, na fali którego wschodzi gwiazda Freda Astera i Ginger Rogers.
Nie wszyscy jednak twórcy chcą podporządkować się bezwzględnej polityce wytwórni, pragnących zamienić kino w domenę czystej rozrywki. Ignorując wskazania producentów, aby kierować film do szerokiej widowni, traktowanej tak, jakby miała mentalność nastolatka, starają się mówić o realnych i aktualnych problemach, takich jak bezrobocie czy sposób funkcjonowania związków zawodowych, i szukać dla nich rozwiązania. Dobrym przykładem może być tutaj Nasz chleb powszedni, wyreżyserowany przez Kinga Vidora w 1934 roku, będący tragiczną historią dobrze prosperującego małżeństwa, które z dnia na dzień zostaje pozbawione środków do życia. Gdy bohater zaczyna już tracić wszelką nadzieję, zupełnie nieoczekiwanie okazuje się, że może on przejąć opuszczoną farmę. Zostawia więc miasto i wraz z innymi bezrobotnymi tworzy na niej coś na kształt spółdzielni.
Wśród filmów niepodporządkowujących się producentom, którzy nie widzieli potrzeby, aby film niósł coś więcej niż tylko rozrywkę, szczególne miejsce przypada Gronom gniewu, zrealizowanym w 1940 roku. Obraz ten wyreżyserował mający wówczas ugruntowaną już pozycję w świecie kina John Ford, któremu za podstawę scenariusza posłużyła wydana rok wcześniej powieść Johna Steinbecka. Fabuła książki, oparta przez pisarza na solidnie zebranym materiale faktograficznym, ujęła czytelników przejmującą prawdą ludzkich losów i w ciągu kilku miesięcy zajęła na liście bestsellerów pierwsze miejsce.
Film Forda z rozmachem kreśli realistyczny, ale zarazem niepozbawiony poezji obraz Odysei, jaka staje się udziałem trzypokoleniowej rodziny farmerskiej z Oklahomy. Jodowie, podobnie jak tysiące innych rodzin, zostają wyrzuceni z dzierżawionej od dziesięcioleci ziemi i niemal w jednej chwili stają się intruzami w swoim własnym domu. Bezsilni wobec działającej w majestacie prawa spółki, do której należą ich grunty, wyruszają na zachód, do Kalifornii, gdzie ponoć można znaleźć pracę.
Zaczekajcie, aż przyjadę do Kalifornii. Będę sięgał ręką i zrywał sobie pomarańcze, ilekroć zechcę. Albo i winogrona. Te mógłbym jeść bez końca. Będę rwał z krzaków wielkie kiście winogron i rozgniatał je sobie na twarzy, żeby aż sok ściekał mi po brodzie. Chwała niech będzie Panu. Albo usypię sobie całą balię winogron. Wejdę do niej i będę się w nich tarzał, aż nic z nich nie zostanie. Bardzo bym tak chciał.
Rozpoczyna się ich tragiczna podróż, podczas której doświadczają kolejnych nieszczęść. Najpierw umierają seniorowie rodu, babcia i dziadek, którzy nie mogą pogodzić się z utratą rodzinnego domu. A gdy wreszcie docierają do Kalifornii, okazuje się, że nie czeka ich tam nic lepszego niż głód i obozy dla emigrantów. A obok tego nienawiść miejscowej ludności, która w przybyszach widzi konkurencję i zagrożenie swojego bytu.
Al? Możesz już wrócić. Wyjeżdżamy. Co się stało? Facet w krzakach powiedział mi, że ludzie z miasta chcą dziś w nocy spalić cały obóz. Musimy załadować ciężarówkę. Mamo? Tato? Tato, pomóż Alowi przy ciężarówce. Ludzie z miasta spalą dziś w nocy ten obóz.
Ford z wielką pieczołowitością konstruuje sceny, które ukazują bezdomność, nędzę i niesprawiedliwość, a kamera nadaje im za sprawą Grega Tolanda, wyraźnie skłaniającego się w stronę artystycznej fotografii, szczególną siłę wyrazu i nasycenie emocjonalne. Niektóre ujęcia zostały tak znakomicie pomyślane i sfilmowane, że nabierają symbolicznego znaczenia. A jednak nie sam opis tragizmu ludzkiego losu wydaje się tu najważniejszy. Znacznie istotniejszym pozostaje pytanie o to, co dzieje się z człowiekiem w tak dramatycznych okolicznościach.
Próbowałem wam powiedzieć, czego sam dowiedziałem się przez rok. Trzeba było śmierci żony i dwojga dzieci, żebym to zrozumiał. Ale ja też nikogo nie słuchałem. Bo jak mam wam powiedzieć o dzieciach leżących w namiotach, chudych jak szczapy, z brzuchami wzdętymi z głodu? Trzęsących się i piszczących jak szczenięta. I o tym, jak szukałem pracy? Nie dla pieniędzy, nie dla płacy, ale za kubek mąki i łyżkę smalcu. A potem przyszedł koroner i powiedział, te dzieci pomarły na serce. I tak też zapisał na papierze. Na serce. A te ich brzuchy wywalone jak świńskie pęcherze?
Celem Odysei Jodów miało być szczęście w ocalonym rodzinnym domu. Jednak wbrew oczekiwaniom i nadziejom bohaterów, droga, którą przebywają zamiast do upragnionej Itaki, prowadzi ich wprost do piekła. Zamiast zachowania rodziny, mamy jej całkowity rozpad.
Najpierw umierają seniorowie rodu, którzy gasną z tęsknoty za tym, co było. Potem mąż młodziutkiej Rozeszern znika bez śladu, zapewne przerażony i przytłoczony ciężarem odpowiedzialności za nią i za mającego narodzić się potomka. A wreszcie ścigany przez policję Tom decyduje się odejść, aby nie narażać na niebezpieczeństwo swoich najbliższych.
Ucieknę dziś w nocy, mamo. Nie mogę was mieszać do tego wszystkiego. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiem. Ale odchodząc stąd nie ulżysz nam wcale. Dawniej żyliśmy na roli. To nas łączyło. Starzy umierali, rodziły się dzieci, lecz zawsze było jedno. Stanowiliśmy rodzinę. Wszystko było jasne i proste. Lecz teraz nic nie jest już jasne i nic nas już nie spaja.
Rozpad rodziny to kres tylko jednej Odysei Jodów, tej zaplanowanej, która chybiła celu. Ale obok niej bohaterowie mimowolnie odbywają jeszcze jedną podróż. Podróż w głąb siebie. To Odyseja wewnętrzna, która zmienia ich myślenie i sposób przeżywania siebie i świata. Towarzyszący Jodom ekspastor uświadamia sobie, że bez solidarności tych, którzy cierpią niesprawiedliwość, niczego nie da się zmienić. Dlatego angażuje się w działalność typu związkowego, za co przychodzi zapłacić mu życiem.
Tom opuszcza rodzinę i postanawia walczyć o sprawiedliwość wszędzie tam, gdzie dzieje się krzywda. Jego matka, która straciła złudzenia, że coś zmieni się na lepsze, odkrywa, że największą wartością jest trwanie na przekór wszystkiemu i pomimo wszystko. Właśnie tacy jak ona i jej rodzina są ostatecznie solą ziemi.
Kobiecie łatwiej jest się zmienić niż mężczyźnie. Mężczyzna żyje jakby od wstrząsu do wstrząsu. Rodzi się dziecko, ktoś umiera i to jest wstrząs. Nabywa farmę lub ją traci i to też jest wstrząs. A życie kobiety toczy się jednym ciągiem jak strumień. Są w nim czasem wiry, wodospady, a rzeka i tak musi płynąć dalej. Kobieta tak właśnie patrzy na życie. Może. Ale los na pewno garbuje nam skórę. Wiem. I to nas hartuje. Bogaci rodzą się i umierają. Mają nic niewarte dzieci. W końcu wymierają. A nas wciąż przebywa. To my tylko naprawdę żyjemy. Oni nie mogą nas zniszczyć ani nam zaszkodzić. Będziemy trwać wiecznie, ojcze. Bo to właśnie my jesteśmy narodem.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.